Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam bardzo ciekawą sprawę z mnóstwem różnych wątków i zawirowań. Mam jednak nadzieję, że uda mi się o niej opowiedzieć w zrozumiały sposób i nigdzie po drodze się nie pogubić. Już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania historii Roberta Dersta. Dzisiejszy odcinek zaczniemy nietypowo, bo trochę od środka. Wrzesień 2001 roku pewnie większości z Was kojarzy się z atakiem na World Trade Center. Tymczasem w tym samym czasie, w innej części Stanów, w Teksasie, pewien 13-letni chłopiec zauważył pływający w zatoce ludzki tors. Tak, jedynie tors. Gdy policjanci przybyli na miejsce, znaleźli więcej czarnych worków na śmieci, które zawierały rozczłonkowane ludzkie zwłoki. Dwie ręce i jedna noga zostały wyłowione. Druga noga została wyrzucona na brzeg niedaleko. Nigdy nie udało się odnaleźć brakującej głowy. Śledczym udało się pobrać odciski palców i szybko udało się zidentyfikować ofiarę jako 71-letniego Morrisa Blacka, mężczyznę, który mieszkał niedaleko. Morris opisywany był jako samotnik. Mieszkał sam i utrzymywał sporadyczne, jeżeli w ogóle, kontakty ze swoimi krewnymi. Nikt więc nie zauważył jego zaginięcia i nikt tego nie zgłosił. Wydaje się jednak, że nikt nie miał powodów, aby go zabić. W każdym razie od razu było wiadomo, że odnalezienie mordercy może nie być takie proste. Morris wynajmował mieszkanie w domu przy Black's Avenue K. Z tego co rozumiem, na parterze budynku znajdowały się dwa mieszkania, w tym jego, i na piętrze również były jakieś mieszkania na wynajem. Okazało się, że ktoś go zaatakował najprawdopodobniej w jego własnym mieszkaniu. Joel Bennett, pierwszy asystent prokuratora okręgowego hrabstwa Galveston, powiedział: w mieszkaniu Morrisa Blacka była krew w odlewie, zlewie, prysznicu. Z pewnością dowody, które wskazywałyby, że krew była tam zmywana. I znaleźliśmy dowody krwi na korytarzu, prowadzącym z mieszkania Morrisa Blacka do mieszkania po drugiej stronie korytarza. Dzięki temu, że na korytarzu były ślady krwi, którą ktoś dość nieudolnie zmył, śledczy uzyskali nakaz przeszukania sąsiedniego mieszkania. Drugie mieszkanie na parterze wynajmowała niejaka Dorothy Sinner. Głuchoniema kobieta, która przez właściciela budynku opisana została jako średnio atrakcyjna, z małym biustem, nie w jego typie. Kobieta opłacała jednak czynsz na rok z góry i nie tak często pojawiała się w ogóle w mieszkaniu, ponieważ bardzo dużo podróżowała. Była więc z pozoru idealną wynajmującą, ale te informacje zdziwiły śledczych. Skoro miała pieniądze na wakacje kilka razy w roku, to dlaczego wynajmowała mieszkanie w nie najlepszej okolicy? Gdy policjanci weszli do jej mieszkania, zobaczyli w nim nieskazitelny porządek. Mogło to w dużej mierze wynikać z faktu, że nie było tam zbyt wielu rzeczy. W tym właściwie żadnej wskazującej na to, że mieszka tam kobieta. Na podłodze rozłożona była jednak folia malarska, pod którą ułożone było linoleum ze śladami zadrapań. Gdy śledczy przekroili linoleum, znaleźli pod nim ślady krwi. Oczywiście krwi należącej do Morrisa Blacka. To właśnie w tym mieszkaniu jego ciało zostało poćwiartowane. Na ścianach z kolei znaleziono rozpryski krwi, zgodne z raną postrzałową. Przypomnę tylko, że znaleziono kończyny i tułów Morrisa, a na żadnym z tych fragmentów ciała nie było rany postrzałowej. Uznano więc, że mężczyzna musiał umrzeć od rany postrzałowej w głowę, być może trochę w egzekucyjnym stylu. Śledczy zabrali i dokładnie skatalogowali zawartość śmietników przynależących do budynku. Oprócz zwykłych śmieci znaleźli tam też kilka ważnych dowodów, takich jak zawiadomienie eksmisji wysłane do Morrisa Blacka, paragon ze sklepu z narzędziami, w którym kupiono ręczną piłę oraz receptę na okulary dla kogoś o imieniu Robert Derst. Oczywiście znaleziono również i przesłuchaną samą Dorothy Sinner. Kobieta zdecydowanie nie była jednak głuchoniemą, która wynajmowała to mieszkanie. Co ciekawe, kiedyś chodziła do szkoły średniej z chłopakiem nazywającym się właśnie Robert Derst. I to właśnie niejaki Robert Derst ukradł jej tożsamość, przebierał się za kobietę i wynajmował mieszkanie pod jej imieniem. udawał głuchoniemego i porozumiewał się z wynajmującym za pomocą ręcznie pisanych karteczek, aby ukryć swój męski głos. Pozostało więc tylko go znaleźć. Śledczy poszli do optyka, który wydał receptę na okulary na jego nazwisko. Okazało się, że Robert miał zgłosić się po odbiór za kilka dni. Jeden z detektywów zostawił więc swoje namiary na wypadek, gdyby Durst faktycznie przeszedł po nie, chociaż nie miał na to większych nadziei. Robert jednak faktycznie przyjechał do tego optyka wyznaczonego dnia, 9 października 2001 roku. Mężczyzna został niedługo później aresztowany pod zarzutem morderstwa. W bagażniku jego auta znaleziono ręczną piłę oraz ślady krwi należącej do Morrisa Blacka. Dowody wydawały się więc niepodważalne. Wyznaczono mu kaucję w wysokości $250,000. Kwota raczej poza zasięgiem zwykłego zjadacza chleba. Jednak już następnego dnia żona Roberta przelała kaucję i mężczyzna mógł oczekiwać na proces, nie przebywając w areszcie. Kim więc był Robert Durst, że stać go było na opłacenie kaucji w tak dużej wysokości? Mężczyzna urodził się 12 kwietnia 1943 roku jako pierwsze dziecko Bernice i Seymoura Durstów. Jego dziadek ze strony ojca, Joseph Durst, był żydowskim krawcem, który wyemigrował z Austro-Węgier w 1902 roku. Po przybyciu do Stanów zajął się inwestowaniem w nieruchomości i w 1927 roku założył prężnie działającą firmę, którą później przekazał swojemu synowi, ojcowi Roberta. Posiadali kilka nieruchomości w Nowym Jorku w dość prestiżowych miejscach. Bernice i Seymour, oprócz Roberta, doczekali się jeszcze trójki dzieci – Douglasa, Thomasa i Wendy. Mimo że Robert urodził się w bogatej rodzinie, jak to często bywa, nie zapewniło mu to szczęśliwego dzieciństwa. Gdy miał 7 lat, jego matka zmarła. Popełniła samobójstwo lub też przypadkowo spadła z dachu. Robert twierdził, że tamtego dnia jego ojciec zaprowadził go do okna, żeby zobaczył swoją matkę stojącą na dachu rodzinnego domu, po czym spadła czy też skoczyła. W filmie dokumentalnym HBO z 2015 roku jego brat Douglas zaprzeczył jednak, żeby coś takiego miało miejsce. Robert nie miał tego widzieć. Faktem jest jednak, że stracił matkę w wieku zaledwie 7 lat, niezależnie od tego, czy był świadkiem jej śmierci, czy też nie. Koledzy z klasy opisywali go jako samotnika. Podobno po śmierci Bernice przeszedł długą terapię i lekarze twierdzili, że jego głęboko zakorzeniony gniew może prowadzić do problemów psychologicznych, w tym do schizofrenii. Zdiagnozowano u niego zespół Aspergera już w dorosłym wieku, co podobno sugeruje, że jego wcześniejsza diagnoza schizofrenii była błędna. Robert uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii w 1965 roku na Leyte University. W tym samym roku zapisał się na studia doktoranckie w UCLA, ale ostatecznie rzucił szkołę i wrócił do Nowego Jorku w 1969. Po powrocie został deweloperem nieruchomości w rodzinnej firmie. Niedługo później poznał o 9 lat młodszą Kathleen McCormack, na którą wszyscy mówili po prostu Kathy. Kathy urodziła się 15 czerwca 1952 roku i dorastała w pobliżu Nowego Jorku. Miała zaledwie 19 lat, kiedy w 1971 poznała Roberta. Poznali się, gdy pewnego wieczoru oboje postanowili spędzić wieczór na mieście. Po zaledwie 2 randkach Robert przekonał ją, aby wprowadziła się do jego domu w Vermont, gdzie mogliby prowadzić razem sklep ze zdrową żywnością. Nie prowadzili go jednak długo i wkrótce przenieśli się z powrotem do Nowego Jorku. Pobrali się w 1973 roku i podróżowali do różnych krajów na całym świecie. Regularnie imprezowali w takich nowojorskich klubach jak Studio 54, uczestniczyli w prestiżowych imprezach towarzyskich i obracali się wokół zamożnych mieszkańców miasta. Kathy opowiadała swojej rodzinie i znajomym głównie o licznych podróżach i o urządzaniu domu. Nie mówiła o małżeńskich kłopotach, więc łatwo można było dojść do wniosku, że nie mają żadnych większych problemów i że prowadzą życie jak ze snu. Ich sen miał jednak wkrótce przemienić się w koszmar. W 1976 roku Kathy dowiedziała się, że jest w ciąży. Antykoncepcja nie zadziałała. Chociaż ona sama chciała mieć dziecko, wiedziała, że jej mąż zdecydowanie nie chce zostać ojcem. Mężczyzna ostatecznie zmusił ją do aborcji. Kobieta nie podzieliła się tym jednak ze swoją rodziną. Dowiedzieli się o tym lata później z jej pamiętnika. Kathy nosiła ten ciężar sama, nie dzieląc się z nikim swoim smutkiem i wciąż sprawiając pozory idealnego małżeństwa. Również z jej pamiętnika jej rodzina dowiedziała się, że Robert wielokrotnie ją uderzył. Kilka razy musiała nawet zgłosić się ze swoimi obrażeniami do szpitala. Pewnego razu, w 1982 roku, rodzina kobiety była nawet świadkiem okropnego zachowania Roberta. Podczas rodzinnego spotkania Robert chciał dość szybko wyjść. Nigdy nie przepadał za przebywaniem w towarzystwie rodziny Kathy, a gdy ona chciała jeszcze chwilę zostać, gwałtownie szarpnął ją za włosy i praktycznie zrzucił ją z kanapy. Kathy bała się rozwieść z Robertem. Zamiast tego postanowiła po prostu żyć trochę obok niego i skupić się na własnej samorealizacji. Zapisała się najpierw do szkoły pielęgniarskiej, a później na studia medyczne. Zostało jej jedynie kilka miesięcy nauki, gdy nagle zaginęła. Wieczorem 31 stycznia 1982 roku Robert zawiózł 29-letnią Kathy na dworzec kolejowy w Westchester. Tamten dzień spędzili wspólnie w ich domu w South Salem w stanie Nowy Jork, ale nazajutrz kobieta miała pojawić się na zajęciach. Robert miał ją widzieć po raz ostatni, gdy wsiadała do pociągu jadącego na Manhattan. Tego samego wieczoru miał z nią rozmawiać przez telefon. Zadzwonił do ich nowojorskiego mieszkania z budki telefonicznej podczas spaceru z psem. Później dozorca zezna, że widział tamtego wieczoru, jak Kathy wchodzi do windy w ich apartamentowcu. Następnego ranka zadzwoniła do dziekana, aby powiedzieć, że jest chora i nie pojawi się na zajęciach. I to właściwie tyle. Nikt nigdy więcej jej nie widział. Robert zgłosił jej zaginięcie 5 dni później. Zajęło mu to aż tyle czasu, ponieważ podobno w dni, gdy Kathy chodziła na zajęcia, rzadko do siebie dzwonili. Nie mieli na to czasu. Na podstawie informacji od Roberta śledztwo w sprawie zaginięcia Kathy skupiło się przede wszystkim na działaniach w Nowym Jorku. Durst początkowo zaoferował nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu żony, jednak później zmniejszył ją do 15 tysięcy. Niezależnie od wysokości nagrody, nikt jednak nie potrafił powiedzieć, gdzie jest Kathy. Wydawało się, jakby po prostu zapadła się pod ziemię. Dopiero znacznie później zaczęto podejrzewać, że ze sprawą może mieć coś wspólnego nie kto inny, jak właśnie Robert. Mężczyzna zeznał, że po raz ostatni widział żonę, jak wsiadała do pociągu jadącego na Manhattan, a później rozmawiał z nią jeszcze przez telefon. Okazało się jednak, że Kathy nigdy nie dotarła do ich mieszkania. Dozorcy wydawało się, że ją widział tamtego wieczoru, co znacznie skomplikowało sprawę. Wydawało mu się, że ją widział, albo został przekupiony, aby tak powiedzieć. Nie znalazłam w żadnym źródle, aby ktoś w ogóle poruszał taką teorię, więc to tylko takie moje spekulacje. Następnego ranka po tym, jak Kathy miała wrócić do mieszkania w Nowym Jorku, zadzwoniła do dziekana, aby powiedzieć, że jest chora i że nie będzie jej na zajęciach tego dnia. Jednak który student dzwoni aż do dziekana, żeby mu powiedzieć, że będzie nieobecny? Wątpię też, żeby dziekan był z nią w tak bliskich relacjach, że poznał ją po głosie. Równie dobrze mogła zadzwonić jakakolwiek inna kobieta i przedstawić się jako Kathy. I podejrzewa się, że zadzwoniła właśnie przyjaciółka Roberta. Wątek przyjaciółki Roberta rozwinę jeszcze w dalszej części. Samo zachowanie Roberta przed i po zaginięciu Kathy było podejrzane, ale nie było żadnym dowodem jego winy. Dawało jedynie do myślenia. Już po zaginięciu kobiety, jeden z ich sąsiadów mieszkający w tym samym apartamentowcu w Nowym Jorku wspominał, że Kathy kiedyś wspięła się na jego balkon, po czym waliła w okno i błagała, aby wejść do środka, ponieważ Robert, jak powiedziała, pobił ją, ma broń i boi się, że ją zastrzeli. Ich małżeństwo było dalekie od ideału. Zaledwie 3 tygodnie przed swoim zaginięciem Kathy zgłosiła się do szpitala na Bronxie z powodu siniaków na twarzy. Przyjacielowi Roberta powiedziała, że to właśnie on ją pobił. Poprosiła go o ugodę rozwodową w wysokości 25 tysięcy dolarów. W tamtym czasie Robert już od 3 lat zdradzał ją z niejaką Prudence Farrow i mieszkał w osobnym mieszkaniu. Dodatkowo już po zaginięciu gosposia w ich domku w South Salem pokazała policji niewielką ilość krwi, którą znalazła na zmywarce i powiedziała, że Durst kazał jej wyrzucić niektóre z osobistych przedmiotów Kathy po jej zaginięciu. Rzeczy takich jak jej ubrania czy podręczniki. Taki jakby był pewien, że już nie wróci. Przyjaciele kobiety znaleźli w śmietniku Roberta w jego domu w South Salem jego notatki, wśród których jedna była szczególnie przerażająca. Napisał na niej pojedyncze słowa. Wysypisko miasta, most, kopanie, łódź, inne, łopata, wynajem samochodów lub ciężarówek. I to właściwie tyle, co wiemy na temat zaginięcia Kathy i śledztwa w tej sprawie. Przynajmniej na tamten moment. Wszystko może i wskazywało na to, że Robert mógł mieć z tym coś wspólnego, ale nie został o nic oskarżony i po prostu żył dalej, jak gdyby nigdy nic. W 1990 roku, 8 lat po zaginięciu Kathy, rozwiódł się z nią, uzasadniając, że go porzuciła. Robert nadal pracował w rodzinnej firmie, której nieruchomości warte były aż 4 miliardy dolarów. Mimo, że to on był najstarszym synem i zwyczajowo to on powinien przejąć firmę po śmierci ojca, to zadanie przypadło jego młodszemu bratu Douglasowi. Była to dla niego ogromna potwarz. 11 grudnia 2000 roku Robert poślubił Debre Lee Charatan. Podobno nigdy nie mieszkali ze sobą tak jak mąż z żoną. Mimo, że pobrali się zaledwie 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem, nie spędzili ze sobą tych świąt i Debra twierdziła, że nie wie nawet, gdzie spędził je jej mąż. Durst powiedział kiedyś swojej siostrze, że to małżeństwo z wygody. W 2005 roku powiedział: chciałem, aby Debbie mogła otrzymać mój majątek, a ja zamierzałem się zabić. W listopadzie 2000 roku ponownie postanowiono przyjrzeć się sprawie zaginięcia Kathy. Prokurator okręgowy hrabstwa Westchester, Janine Pirro, powiedziała: nie mam powodu, by sądzić, że nie jest martwa i że to nie było zabójstwo. O sprawie znów zrobiło się głośno. Chodziło przecież o nierozwiązane zaginięcie młodej żony multimilionera. To właśnie w tym czasie Robert wynajął mieszkanie w Galveston w Teksasie, przebierając się za głuchoniemą kobietę Dorothy Sinner. Chociaż Robert nie został o nic oskarżony w związku ze zniknięciem żony, postanowił się ukrywać. Po cichu ożenił się również z Debrą. Podejrzewa się, że zamordował Morrisa Blacka, ponieważ chciał przejąć jego tożsamość. Jeżeli przyjrzymy się fotografiom obu mężczyzn, to można między nimi zauważyć pewne podobieństwo. Inna teoria mówi jednak, że Morris dowiedział się, że naprzeciwko niego nie mieszka żadna Dorothy, ale właśnie Robert Durst, a ten nie chciał dopuścić, aby komukolwiek o tym powiedział. Jak już mówiłam, po aresztowaniu Dursta pod zarzutem zamordowania Morrisa, jego żona wpłaciła kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów i mógł oczekiwać na proces na wolności. 16 października nie pojawił się jednak na zaplanowanej rozprawie sądowej. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Uciekł. Wydaje się, że mając wręcz niewyczerpane pokłady gotówki, Robert będzie mógł żyć gdzieś spokojnie, pod zmienionym nazwiskiem i ręce sprawiedliwości nigdy go nie dopadną. 30 listopada zrobił jednak największą głupotę, jaką tylko mógł. Wszedł do supermarketu w Pensylwanii i zainteresował ochrony swoim dziwnym zachowaniem. Z paczki plastru wyjął jeden i przykleił go sobie pod nosem. Miał już wtedy zgolone włosy i brwi. Następnie próbował ukraść ze sklepu gazetę i kanapkę z sałatką z kurczakiem, mimo że miał w kieszeni 500 dolarów w gotówce. Ochrona go złapała i szybko przekazała w ręce policji. W wypożyczonym przez niego aucie znaleziono 37 tysięcy dolarów w gotówce, 2 sztuki broni, marihuanę, prawo jazdy Morrisa Blacka i wskazówki dojazdu do pewnego domu w Connecticut. Co ciekawe, podczas swojej ucieczki znalazł również trochę czasu, aby prześladować swojego brata Douglasa. Uzbrojony pojechał do jego domu i kręcił się na podjeździe. Douglas ostatecznie wniósł o zakaz zbliżania się Roberta do niego. Robert wynajął 2 najlepszych prawników, aby bronili go podczas procesu o zamordowanie Morrisa. Zapłacił im prawie 2 miliony dolarów. Dzięki nim został poddany ekstradycji z Pensylwanii do Teksasu. Tłumaczono to w ten sposób, że morderstwa dokonano w Teksasie, a akurat w tamtym stanie wyjątkowo poważnie podchodzi się do zasady naruszasz próg mojego domu na własną odpowiedzialność. Dowody w sprawie były niepodważalne. Obrońcy postanowili więc nie udawać, że to nie Robert zabił Morrisa i postawili raczej pytanie, czy zrobił to z premedytacją, przypadkowo, czy w samoobronie. Chcieli przedstawić Roberta jako starszego pana, który stracił matkę w młodym wieku i przez to jego psychika bardzo ucierpiała. Celowo ubrali go w za duże ubranie i obniżyli jego siedzenie, aby przysięgli mogli ulec złudzeniu, że jest tylko małym człowiekiem, który musiał stanąć przeciwko Morrisowi Blackowi. Postanowili skupić się na wersji, że Robert zabił Morrisa w samoobronie. Rana głowy Blacka mogła potencjalnie udowodnić, że Robert działał z premedytacją, czyli w stylu egzekucyjnym, ale głowa Blacka nigdy nie została odnaleziona. Prawnicy to właśnie Roberta powołali na swojego pierwszego świadka, co było dość ryzykownym posunięciem. Z tego co wiem, prawnicy często odradzają swoim klientom zeznawania przed sądem w swojej własnej sprawie, aby przypadkiem nie powiedzieli czegoś pogrążającego ich. Robert miał opowiedzieć swoją własną historię i wydaje się, że te wszystkie zabiegi przyniosły rewelacyjne skutki. Ławnicy go polubili, uznali go za uroczego, czasami wręcz śmiali się z jego żartów. Durst zaczął opowiadać o tym, że zaprzyjaźnił się z Morrisem Blackiem i w pewnym momencie dał mu nawet klucz do swojego mieszkania. Morrisa nie było stać na kablówkę, a Roberta często nie było w mieszkaniu, więc pozwalał mu tam przychodzić i oglądać telewizję. W dniu morderstwa wrócił do domu i znalazł w nim siedzącego Morrisa. Robert poprosił go, aby wyszedł, ale ten odmówił. Był wściekły, bo właśnie otrzymał nakaz eksmisji. Pokłócili się. Morris miał wiedzieć, gdzie Robert trzyma pistolet. Wziął go i najpierw strzelił do pisma o nakazie eksmisji, a następnie zaczął mierzyć do Dersta. Od razu dodam, że pismo znaleziono i nie było na nim żadnego śladu po kuli. Mężczyźni zaczęli się szarpać i broń przypadkowo wystrzeliła, zabijając Blacka po tym, jak kula trafiła go między oczami. Gdy Robert uświadomił sobie, co się stało, pobiegł na górę, aby spróbować uzyskać pomoc od sąsiada i aby ktoś zadzwonił pod 911. Kiedy nikt nie otworzył mu drzwi, wyszedł z budynku i poszedł do innego sąsiada. Nikogo jednak nie znalazł, wrócił do swojego mieszkania, zobaczył ciało i poszedł umyć ręce. Następnie wyszedł z domu, aby pomyśleć o tym, co powinien zrobić. Jak zeznał, cóż, zastanawiałem się nad sytuacją w mojej głowie. Morris został postrzelony w twarz z pistoletu w moim mieszkaniu i wynająłem to mieszkanie przebrany za kobietę. A policja, jeszcze zanim dotarłem do punktu, w którym policja natychmiast zbada, kim jestem, Robertem Durst, który przypadkiem wynajmował to mieszkanie jako Dorothy Sinner, i dowiedzą się, że jestem tym bogatym facetem, który wynajął mieszkanie znacznie poniżej jego środków i cała ta uwaga mediów jest skierowana na niego w Nowym Jorku. Nie sądziłem, że mi uwierzą. Postanowił więc pozbyć się ciała Morrisa. Wrócił do mieszkania i zamierzał zawinąć ciało i wynieść je z budynku. Zdał sobie jednak sprawę, że fizycznie nie jest w stanie tego zrobić. Black był zbyt ciężki. Postanowił więc poćwiartować ciało swojego byłego przyjaciela. Najpierw szukał czegoś do przecięcia w mieszkaniu Morrisa, który trzymał tam kilka narzędzi. Gdy jednak nie znalazł niczego odpowiedniego, poszedł do sklepu z narzędziami, aby kupić tam plastikowe worki na śmieci i piłę. Następnie poćwiartował zwłoki, wepchnął je do worków i pojechał nad Galveston Bay, gdzie je wrzucił. Prokuratura wskazywała na to, że jedynie morderca działający z zimną krwią potrafiłby z niemal chirurgiczną precyzją rozczłonkować ciało swojego podobno przyjaciela. Jednak podczas mowy końcowej obrońca Roberta powiedział, że jedynym celem przysięgłych było podjęcie decyzji, czy Durst działał w samoobronie, zamiast skupiać się na tym, co zrobił z ciałem po śmierci. I myślicie może, że nie można kogoś zabić, nawet jeżeli jest to faktycznie nieumyślne i w samoobronie, a następnie poćwiartować i wyrzucić ciało i nie ponieść za to żadnej odpowiedzialności. Otóż ta sprawa pokazuje, że można. W 2003 roku ława przysięgłych uznała Roberta Dursta za niewinnego. Mężczyzna mógł wyjść z sądu jako wolna osoba. Wkrótce jednak nad Robertem ponownie zebrały się ciemne chmury. W grudniu 2000 roku, jeszcze przed śmiercią Morrisa Blacka, przyjaciółka Dursta, Suzanne Berman, została znaleziona martwa w swoim domu. Susan i Robert poznali się jeszcze podczas studiów w UCLA. Susan była córką tancerki i gangstera, Davida Bermana, która pisała później o swojej świadomości roli ojca w przestępczości zorganizowanej. Podobno nie od dziecka wiedziała, czym zajmuje się jej ojciec, ale dowiedziała się o tym już jako nastolatka czy nawet młoda kobieta. Pisała o tym, jak to było być córką gangstera. W latach 70. rozmawiano z nią nawet o filmowej adaptacji jej książki. W czasie, gdy zaginęła Kathy, była już dość znaną dziennikarką i pisarką. Została nawet nieoficjalnym rzecznikiem Roberta Dersta i głośno mówiła o tym, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem swojej żony. Broniła go w mediach. Wydała szereg oświadczeń sugerujących, że Kathy uciekła z innym mężczyzną. Biorąc pod uwagę, że zarówno Kathy, jak i Robert miewali romanse właściwie przez całe swoje małżeństwo, wersja Susan nie wydawała się taka całkowicie nieprawdopodobna. Podejrzewa się również, że nie kto inny, tylko Susan zadzwoniła do dziekana, podając się za Kathy. Rodzice Susan zmarli, gdy była jeszcze małą dziewczynką i zostawili jej dość pieniędzy, aby mogły jej wystarczyć do końca życia. Było to jakieś 4-5 milionów dolarów. Susan rozpieszczała jednak swoich przyjaciół i niejako próbowała stworzyć sobie z nich nową rodzinę, którą przecież straciła jako dziecko. Rozpieszczała ich, a oni chętnie korzystali z jej hojności. W końcu pieniądze ze spadku skończyły się, a Susan zaczęła wynajmować skromny dom w Los Angeles. Próbowała przebić się do show biznesu, ale konkurencja była zbyt duża. Zaczęła się więc zapożyczać u przyjaciół i sporo pieniędzy otrzymała właśnie od Roberta Dersta. 24 grudnia 2000 roku Susan została zamordowana w domu, który wynajmowała. Sąsiedzi wezwali policję po tym, jak zobaczyli psa Susan błąkającego się po ulicy. Tylne drzwi jej domu były otwarte na oścież, co było podobno bardzo nietypowe, a przed jej domem leżały dostarczone paczki, które również dotychczas regularnie zabierała do środka. Susan leżała martwa na podłodze. Strzelono jej w tył głowy. To była egzekucja. Eksperci doszli do wniosku, że nie żyła od 24 do 36 godzin. Na początku śledztwa przyjęto trzy możliwe teorie. Po pierwsze, bliscy Susan mówili, że przygotowywała ona wielką historię związaną z mafią, którą miała opisywać w swojej najnowszej książce. To niewątpliwie mogło się komuś nie spodobać i postawić ją na celowniku. Druga teoria zakładała, że mogła ją zabić właścicielka domu, której Susan zalegała z czynszem za kilka miesięcy. Trzecim potencjalnym podejrzanym był menadżer Susan, który od dłuższego czasu czekał, aż kobieta w końcu zacznie pracować i wydać coś nowego. Zarówno gangsterzy, o których Susan mogła mieć jakąś wiedzę, jak i właścicielka domu, byli już w tamtym czasie w mocno podeszłym wieku, a jej menadżer bez oporów współpracował ze śledczymi. Dwie ostatnie teorie są w ogóle moim zdaniem dość mocno naciągane. Ale to nie ma jednak większego znaczenia, ponieważ bardzo szybko nastąpił duży zwrot w śledztwie. Niedługo po odnalezieniu ciała Susan na policję w Beverly Hills przyszedł anonimowy list, w którym widniało jedynie słowo zwłoki i adres Susan. Stempel pocztowy przybito w Boże Narodzenie, czyli dzień po tym, jak kobieta została znaleziona martwa. Co ważne, słowo Beverly na kopercie zostało błędnie zapisane. Między przedostatnią a ostatnią literką dodano literkę E, czyli powstało słowo Beverley zamiast Beverly. Ktoś po prostu zrobił literówkę. Wszystkie słowa zostały napisane drukowanymi literami. Śledczy dość szybko dowiedzieli się również, że policja z Nowego Jorku chciała porozmawiać z Susan na temat zaginięcia Kathy. Do przesłuchania nigdy jednak nie doszło, ponieważ ktoś ją zamordował. Nie trudno połączyć kropki i dojść do wniosku, że morderca Kathy i morderca Susan mogli mieć ze sobą coś wspólnego. To jednak również była tylko teoria, na którą w tamtym momencie nie było żadnego dowodu. Mężczyzną, który łączył obie kobiety, był oczywiście Robert Durst. Śledztwo wykazało, że podarował on Susan dziesiątki tysięcy dolarów podczas jej pobytu w Los Angeles. Czy była to cena za milczenie na temat losu Kathy, czy po prostu był aż tak hojnym przyjacielem? W czasie, gdy zabito Susan, Robert był w Kalifornii, w San Francisco konkretnie, 6 godzin jazdy na północ od Los Angeles. Podobnie jak w przypadku Kathy, nie było żadnych jednoznacznych dowodów wskazujących właśnie na Roberta. Wszystko to były tylko poszlaki. W grudniu 2010 roku do kin wszedł film Andrew Jareckiego All Good Things z Ryanem Goslingiem i Kirsten Dunst. Film miał opowiadać o życiu Roberta. Wkrótce po premierze Dunst skontaktował się z Andrew Jareckim i zaproponował mu, aby stworzył dokument o jego życiu. Chciał opowiedzieć swoją historię swoimi własnymi słowami. Jarecki zgodził się i ostatecznie w lutym 2015 roku miał premierę 6-częściowy serial dokumentalny HBO Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dunsta. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to dokument ten jest wciąż dostępny na HBO i można go obejrzeć. Nie obraźcie się jednak za mnie za to, że zaspoileruję wam teraz zakończenie. Podczas kręcenia serialu dokumentalnego pasierb Susan, Sareb Kaufman, dał filmowcom odręczny list, który Robert napisał kiedyś do Susan. Na kopercie znajduje się ten sam błąd, co na liście napisanym do policji po śmierci Susan. Ta sama literówka w słowie Beverly. Filmowcy poprosili eksperta, aby porównał koperty obu listów oraz inne dokumenty napisane odręcznie przez Roberta. I doszedł do wniosku, że wszystkie te rzeczy napisane zostały przez jedną osobę. 14 marca 2015 roku, w noc przed emisją ostatniego odcinka serialu Przeklęty, Dunst został aresztowany w Nowym Orleanie pod zarzutem zamordowania Susan Berman. Policjanci znaleźli przy nim broń, ponad 40 tysięcy dolarów w gotówce, fałszywy dowód tożsamości i gumową maskę. Następnego dnia wyemitowano ostatni odcinek dokumentu. Widać na nim, jak filmowcy konfrontują Dunsta z listem, który napisał do Susan i listem, który napisano na policję. Jarecki zwrócił uwagę na uderzające podobieństwa między tymi dwoma kopertami, ale Robert zaprzecza napisaniu listu na policję. Gdy pokazują mu jednak jedynie dwa napisy Beverly Hills z kopert, nie jest w stanie powiedzieć, które z tych słów napisał on, a które ktoś inny. Po zakończeniu rozmowy Robert poszedł do łazienki z wciąż włączonym mikrofonem. Nie wiedział, że wciąż jest nagrywany. Słychać, jak mruczy do siebie. No i masz, przyłapali cię. Co za katastrofa. Co ja do cholery zrobiłem? Zabiłem ich wszystkich, to oczywiste. There it is. Your cord. Po tym, jak Dunst został aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia Susan Berman, po raz kolejny zatrudnił tych samych prawników, którzy bronili go w sprawie o zabicie Maurice'a Blacka. Prokurator twierdził, że Robert zabił swoją żonę Kathy w 1982 roku, po czym zwierzył się swojej bliskiej przyjaciółce Susan. W 2000 roku policjanci skontaktowali się z nią, aby przesłuchać ją w tej sprawie i miał obawiać się, że prawda wejdzie na jaw. Proces rozpoczął się w marcu 2020 roku i szybko został przerwany aż na 14 miesięcy z powodu pandemii COVID-19. Czas ten Dunst spędził w więziennym szpitalu. W sierpniu 2021 roku pojawił się na sali rozpraw na wózku inwalidzkim i z kołnierzem ortopedycznym. Ponownie zeznawał w swojej sprawie i próbował zyskać sympatię ławy przysięgłych. Szczegółowo opisał śmierć swojej matki, gdy miał zaledwie 7 lat. Twierdził, że nie zabił Susan. Jednak tym razem strategia jego prawników nie przyniosła skutków. We wrześniu 2021 roku ława przysięgłych uznała go winnym zamordowania Susan Berman i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. 3 miesiące po zasądzeniu mu tej kary 78-letni Robert doznał zawału serca i zmarł. Planowano postawić go przed sądem również za zamordowanie Kathy, ale prokuratura nie zdążyła tego zrobić. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałam. Robert Dunst zamordował więc swojego sąsiada Maurice'a Blacka oraz przyjaciółkę Susan Berman. Prawdopodobnie zabił też swoją żonę, Kathy Dunst. Czy poniósł za to odpowiednią karę? Większość swojego życia spędził w luksusie. Dopiero ostatnie lata życia, gdy był już w podeszłym wieku, zamknięty był w areszcie i później w więzieniu. Cóż, z drugiej strony może należy się jednak cieszyć, że jakaś kara w ogóle go spotkała. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.